CBA miało nielegalnie podsłuchiwać liderów samoobrony, ustalili nasi reporterzy śledczy. To nie upadająca stocznia Gdynia, a gdyńska stocznia marynarki wojennej może zostać kupiona przez Francuzów, ustalił nasz reporter szczegóły w faktach ekonomicznych. Fryderyk Chopin, przewodnikiem po współczesnej Warszawie. Taki muzyczny spacer zafunduje nam nasza dziennikarka z redakcji kulturalnej. Andrzej Leper, Stanisław Łyżwiński, Renata Beger, Danuta Chojarska, Jerzy Maksymiuk. Liderzy samoobrony w 2007 roku w czasie afery gruntowej byli podsłuchiwani przez CBA nielegalnie. Ustali reporterzy śledczy RMF FM, Roman Osica i Marek Wolawajder. Panowie, na czym miałaby polegać nielegalność tych działań?
Okazuje się, że w co najmniej 6 lub 7 przypadkach Mariusz Kamiński nie zwracał się do sądu lub prokuratora generalnego o zgodę na założenie podsłuchów. Chodziło właśnie o ówczesnych liderów samoobrony. Wielokrotnie zakładano tak zwany podsłuch 5-dniowy, który co prawda nie wymaga zgody sądu, ale może być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Takich, zdaniem śledczych, z Rzeszowa nie było. Prokurator Jan Łyszczek nie chciał zdradzać szczegółów.
W tej sprawie czynności, które prowadzono niezgodnie z prawem. Środki, które podjęto i cała operacja, która była przeprowadzona, była naszym zdaniem niedozwolona.
Romku, ale Mariusz Kamiński zaprzecza.
No nie tyle zaprzecza, co próbuje odwrócić trochę kota ogonem. Mówił, że jeśli podsłuchiwanie było nielegalne, to na ławie oskarżonych obok niego powinni siedzieć też inni.
Czyli prokuratorzy, najważniejsi prokuratorzy w Polsce jeszcze parę lat temu, ale również sędziowie, którzy wyrażali zgodę na przeprowadzenie kontroli operacyjnej.
Problem Kamińskiego polega jednak na tym, że prokuratorzy doszukali się nielegalnych podsłuchów, czyli takich, na które Kamiński nie miał zgody ani prokuratora, ani sędziego. Jak ustaliliśmy, najczęściej nielegalnie podsłuchiwano Lepera i Maksymiuka. Takich nielegalnych czynności było co najmniej kilkanaście. Kilka razy włączano podsłuch Renacie Beger i Danucie Chojarskiej. Prokuratura wciąż czeka również na dokumenty operacyjne z CBA, które do tej pory odmawiało ich wydania. Być może sytuacja się zmieni po przejęciu władzy w biurze przez dotychczasowego szefa CBS.
Czyli po słynnym audycie. Nowy minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski będzie wnioskował do prokuratury krajowej o sprawdzenie, co się dzieje w warszawskiej okręgówce, która nie chce prowadzić śledztw związanych z ostatnimi głośnymi skandalami. Chodzi o aferę hazardową, a konkretnie wątek wycieku stenogramów CBA do prasy oraz o aferę stoczniową, czyli nieprawidłowości przy prywatyzacji zakładów w Gdyni i Szczecinie. Kamila Biedrzycka rozmawiała z szefem resortu sprawiedliwości. Kamilo, jakie wątpliwości ma Krzysztof Kwiatkowski?
Krzysztofa Kwiatkowskiego zapewne dziwi fakt, że prokuratura okręgowa nie chce zająć się, co tu dużo ukrywać, najważniejszymi śledztwami ostatnich miesięcy.
Będę wnioskował o to, żeby prokurator krajowy jak najszczegółowiej tą sprawą się zajął.
Kwiatkowski jako nowy i kreujący się na twardego ministra sprawiedliwości mówi.
Stawiam sobie jedno pytanie i oczekiwanie, żeby prokuratura w sposób kompetentny, rzetelny i fachowy wyjaśniała wszystkie sprawy i tak się stanie.
Jeszcze nie wiadomo, czy wniosek okręgówki o przejęcie prowadzonych przez nią śledztw zostanie przyjęty, ale fakt, dlaczego miałby się nimi zająć ktoś inny, już budzi duże wątpliwości. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że prokuratura okręgowa ma problemy kadrowe, bo z pracy odchodzi coraz większa liczba prokuratorów. Nie bez znaczenia jest pewnie też fakt, że afera hazardowa i stoczniowa to dwa gorące kartofle, których każdy chętnie się pozbędzie. Tylko czy przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości takie zachowanie przystoi? Mam pewne wątpliwości.
Wątpliwości, a teraz pewne fakty, raczej zapowiedzi. Mirosław Drzewiecki i Zbigniew Chlebowski mogą być pierwszymi świadkami komisji śledczej do sprawy afery hazardowej. Komisji wprawdzie jeszcze nie ma, ale jest już deklaracja rzecznika rządu Pawła Grasia, że podsłuchane rozmowy dwóch polityków Platformy będą rozpatrywane na początku.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był wyjaśniany jako pierwszy, jeśli jest takie zapotrzebowanie i takie oczekiwanie.
Nie samymi aferami żyje Polska. Ponad 300 tysięcy klientów firmy Enion nie ma prądu. Największa grupa w Małopolsce, prawie 190 tysięcy, niewiele mniej 110 tysięcy na Śląsku. Przerwana została linia wysokiego napięcia między Trzebinią a Olkuszem. To dlatego nie ma prądu w kopalni rud cynku i ołowiu. To jest też powód awarii ciepłowniczej, sieci ciepłowniczej w Olkuszu. Marcin Buczek jest w miejscowości Góra Siewierska w województwie śląskim. Marcinie, ile tu potrwa usuwanie awarii?
Awarie usuwane są tutaj na bieżąco, ale jest ich w tej chwili tak dużo, że nie sposób powiedzieć, kiedy wszystko wróci tutaj do normy.
Nie ma światła i wody w niektórych miejscowościach, nie ma, nie?
No ciepła nie ma, bo na gaz, a gaz tu już nowy, te piece, że musi być prąd, żeby się zapalić, no.
Świeczki, no latarki, no przydało się, no.
Prąd to jedno, ale drugi problem w tej okolicy to w tej chwili drogi.
To wszystko nagięte, te drzewa. Żona do pracy jechała, no to tak samo było, nie? Miejscami to musiała czekać, aż straż przyjedzie i mu nie szło przejechać.
Droga do pobliskiego Rogoźnika na przykład przypomina w tej chwili tunel, a jadące tam samochody, jak sam widziałem, wręcz przedzierają się przez gąszcz obciążonych śniegiem i niebezpiecznie wiszących tuż nad drogą gałęzi i konarów.
Uwaga kierowcy, kłopoty także na drogach w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej. Wiele tras jest zablokowanych przez ciężarówki, które nie mogą podjechać pod stromy wzniesienia. Tak jest m.in. w Mysłowie, na Krajowej Trójce oraz Piątce do przejścia w Lubawce. Spacerkiem po Warszawie, szlakiem Fryderyka Chopina, konieczne ze słuchawkami na uszach. Uzbrojona w nowy audioprzewodnik, na poszukiwanie klimatu dawnej stolicy wybrała się Katarzyna Sobiechowska-Szucht.
Najpierw na MP3 ściągnęłam za darmo i legalnie pliki z 14 trasami. Są na niej ulubione miejsca Chopina i najważniejsze punkty XIX-wiecznej Warszawy. W słuchawkach słyszę anegdoty o Chopinie, opowiadają o nim znani warszawiacy i pianiści, towarzyszy mi też muzyka kompozytora.
Idziemy ulicą Miodową w stronę Placu Krasińskich. W czasach Chopina ulica Miodowa była centrum warszawskiego życia towarzyskiego.
Wciskam teraz pauzę na moim odtwarzaczu. W Warszawie jest dzisiaj zimno i mokro. Zajrzę do pobliskiej kawiarni i zamówię gorącą herbatę i mazurka. To będzie takie preludium do dalszej podróży z Chopinem.
A teraz płynnie, niemal muzycznie przejdziemy do faktów ekonomicznych. Ważna informacja, to nieupadająca stocznia Gdynia, a stocznia marynarki wojennej w tym mieście może zostać kupiona przez Francuzów. W RMF FM, jak mówiłem, fakty ekonomiczne. W studiu czeka Krzysztof Berenda. Krzysztofie, to ja się trochę gubię. Pomóż mi. Skąd to całe zamieszanie?
O zamiarze przejęcia części udziałów w polskiej stoczni przez francuski koncert zbrojeniowy DCNS pierwsza poinformowała paryska gazeta Les Echos. Problem w tym, że nie padło tam stwierdzenie stocznia Gdynia, a właśnie stocznia marynarki wojennej w Gdyni. I to o nią Francuzom chodzi. Te informacje udało nam się nieoficjalnie potwierdzić w kilku źródłach. Wiadomości na ten temat zbierał również w Paryżu nasz korespondent Marek Gładysz.
Szef DCNS Patrick Boissier ma przedstawić szczegóły planów inwestycyjnych tego koncernu pod koniec tego miesiąca. W czasie spotkania z francuskim ministrem obrony oświadczył, że cytuję, jest otwarty na wszystko. Minister miał mu zasugerować, że możliwość produkcji okrętów wojennych w Polsce jest interesująca ze względu na niski koszt siły roboczej, brak zadowalającej odpowiedzi ze strony niemieckich partnerów i konieczność unijnej współpracy zbrojeniowej.
Nowy inwestor przyda się wojskowej stoczni w Gdyni, bo teraz nie ma zamówień, a wkrótce praca ma tam stracić 1/4 załogi. Inflacja spada w zaskakującym tempie. W przyszłym miesiącu zejdzie nawet do poziomu 3,1%, prognozuje Ministerstwo Gospodarki, głównie z powodu taniejącej żywności. Teraz jeszcze wynosi 3,4%, a miesiąc wcześniej aż 3,7%. To dobra wiadomość dla naszych portfeli, bo chociaż ceny w sklepach rosną, to znacznie wolniej niż do tej pory. Rośnie, choć słabo, także warszawska giełda, indeks WIG20 zyskuje w tej chwili niecałe 0,2%. Lekko tanieją waluty, frank szwajcarski kosztuje 2,76 zł, euro 4,19 zł. A dolar 2 zł i 80 groszy. Super szybki internet to podstawowe prawo człowieka. Tak ogłosiło fińskie Ministerstwo Komunikacji i wzięło się do roboty. Od lipca każdy z 2 milionów mieszkańców Finlandii będzie miał dostęp do szybkiego internetu. A jak to wygląda w Polsce? U nas ma tak być dopiero w 2014 roku. Może. Cóż, przynajmniej stadiony mają być wcześniej.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.